Prawda jest taka, że założenie firmy i rozwijanie to jest najlepsza droga do wolności finansowej. Tyle, że to nie jest tak, jak sobie niektórzy wyobrażają. Ja sam zacznę firmę, później zatrudnię pracowników i oni będą na mnie pracować. Bycie przedsiębiorcą to jest cholernie ciężka praca. Najlepszym rozwiązaniem jest przebudzenie ludzi i zrobienie po prostu dużego porządku z tymi psychopatami na górze, bo oni się nas boją. Oni są odważni, jak jesteśmy podzieleni, jak jesteśmy otumanieni i boją się piekielnie, jak się jednoczymy i robimy porządek.
Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku z Traderem 21.
Dzień dobry.
Ten odcinek będzie poświęcony ponadczasowym strategiom dotyczącym rozwijania firmy, plus będą pytania dotyczące generalnie Twoich strategii postępowania. Jesteś gotowy?
Pewnie.
Pierwsze pytanie. W jaki sposób dbasz o niską rotację pracowników?
Myślę, że od rekrutacji to się zaczyna. Dlatego, że nie mogę zdradzać wszystkich jakichś szczegółów, bo przyszli kandydaci by mi się za bardzo przygotowali, ale staram się dobrze dobierać ludzi i nie mam tutaj żadnego klucza. Dam ci przykład. Napisał do nas CV Artyom, który jest od kilku dni członkiem naszego zespołu. Artyom pochodził z biednej części Białorusi. Nie miał jakichś super perspektyw na rozwój. Ale zobaczył, że budowlańcy w jego regionie zarabiają powiedzmy 2-3 razy więcej niż inni, niż średnia. Więc poszedł do technikum po to, żeby ewentualnie pracować w tym zawodzie. Później poszedł na studia i zobaczył, że on się tam kompletnie nic nie uczy. Rzucił szybko te studia, przyjechał do Polski i nauczył się języka polskiego. I mówi bardzo dobrze w tym języku, jak na relatywnie krótki czas. Tu szybko doszedł do wniosku, pracując w firmie budowlanej, że może się wykazać i szybko miał jakąś sporą grupę ludzi pod sobą. Ale w Polsce zarobki są relatywnie niskie, ciężko się tu dorobić, więc szybko się przeniósł do Norwegii. I tam, posługując się angielskim, z czasem norweskim, wyszedł na ten sam poziom, co w Polsce i do nas napisał. Więc stwierdziłem, kurna, mega fajny gość. Najważniejsza taka cecha, jak stwierdził w liście motywacyjnym, czy tam w jakimś mailu, on nie chce być biedny. Dlatego on chce po prostu zasuwać. No i od niedawna Artyom jest u nas w zespole. Ja mu oczywiście zrobiłem testy, które potwierdziły tylko, że jest świetnym analitykiem. Że
jakie testy?
No takie, które robią nowi pracownicy.
Czyli jakie?
Może to niech coś chce poszukać GMAT. Mhm. Tych, które ja mam, to ja sam przygotowałem, więc nie będę tego zdradzał, żeby ktoś się nie mógł przygotować, ale GMAT jest jednym z elementów pokazujących, w jaki sposób myślisz. W każdym razie gościu potrafi analizować, jest niesamowicie zmotywowany. Nikt mu nigdy nie dał szansy pracowania w czymś, czym się rzeczywiście rozwijał. Więc mam i fajnego, i lojalnego człowieka, który wie, że trzeba po prostu w wieku 20 kilku lat konkretnie zapieprzać, a nie iść na uczelnię, dostać dyplom i tylko narzekać, że nie mam fajnej pracy.
Przecież mam wykształcenie wyższe.
Nie, on rzucił studia.
Tak, chodzi mi o narrację taką, którą przyjmuje wiele osób, że przecież uczyłem się 5 lat, mam papier i teraz co, nie ma dla mnie odpowiedniej pracy do wykształcenia?
Nie wiem, dla mnie taki papier nie ma najmniejszego kompletnie znaczenia. Liczy się bardziej osoba, jego zainteresowania, to czy jest ciekawa życia, to czy się nie boi tego życia, to czy jest w stanie zaakceptować nieporównywalnie niższe wynagrodzenie na początku niż zarabiał w Norwegii. On bez problemu się przeniósł na Białoruś, żeby ograniczyć koszty życia. Ja mam wszystkich ludzi pracujących zdalnie, więc to tylko pokazuje
determinację
jego determinację i moje trochę dziwne podejście do kwestii rekrutacji. Mhm. Później jak mam ludzi, no to oni zarabiają podstawy co najmniej 20% więcej rok do roku, a realnie to jest więcej, dlatego że dostają część kasy od projektów, które realizują, za które są odpowiedzialni. A później zarabiają już bardzo dużo, ale ci, którzy rzeczywiście potrafią na to zasłużyć i którzy zdejmują ze mnie jak najwięcej obowiązków, bo to jest dla mnie bardzo ważne.
Taki chyba proces partycypowania przez pracownika w zyskach z konkretnego projektu powoduje, że jego poziom poczucia odpowiedzialności wznosi się na zupełnie inny poziom. Bardziej się staje partnerem, aniżeli pracownikiem.
Ja wolę mieć właśnie takich partnerów, dlatego że wtedy oni nie mają żadnego ograniczenia w wysokości zarobków. I to jest fajne. Bo ja sam nie wiem, czy ja na danym projekcie zarobię 1 000 000 czy 5 milionów. Dzięki czemu, jeżeli on się stara i widzi, że jeżeli coś pójdzie 5 razy lepiej niż zakładamy, to on zarobi 5 razy więcej pieniędzy niż powiedzmy w jakimś tam wariancie. Dlatego oni no, całkiem fajnie się starają. Widzę teraz, że ludzie, którzy może poza Artiomem pracują dla nas krótko, powiedzmy rok, to nie jest ta sama motywacja, którą na przykład miał Marcin, czy Tomek, czy Mateusz, czyli ta trójka najważniejszych dla mnie ludzi, którzy przychodzili kilka lat temu.
Jakie trzy rzeczy od mojego wspólnika? Jakie trzy rzeczy są kluczowe dla rozwoju, a większość Januszeksów je ignoruje?
Nie mam pojęcia, co ignorują. Ja jak rozwijam firmę, no chyba od tego dotyczy pytanie, to po prostu no, kieruję się jakimiś tam zasadami, kieruję się intuicją, zdrowym rozsądkiem. Czasami też pokorą, bo na przykład ostatnio miałem taką sytuację, gdzie zrypałem za mocno jednego pracownika. Zrypał coś, ale ja przegiąłem, jak zadzwoniłem do niego, więc stwierdziłem, że przegiąłem. I po prostu przeprosiłem go, stwierdziłem, że nie powinienem tego robić. Porozmawialiśmy sobie szczerze 5 minut i po sprawie. Z mojej strony to jest pokora. Ze strony Konrada była pokora. On był w stanie przyjąć krytykę. Ja tą krytykę szybko sam u siebie dostrzegłem, że zrobiłem źle. I to buduje relacje, a nie jeden szef i długo, długo nic i pracownicy. Z niewolnika nie ma pracownika. To jest coś, co mi przyszło do głowy, ale nie wiem, czego taki Januszeks nie robi, czego nie dostrzega. Myślę, że nie docenia ludzi i mało im płacą. Bo przecież gdybym ja miał pojęcie, no czołówka zarabia, tak jak się rozmawialiśmy, powyżej tego 1 000 000 rocznie, no to jest wynagrodzenie najwyższego szczebla dużych chyba korporacji, to 80 kawałków miesięcznie. Ale dla mnie to nie jest limit. Ja chcę, żeby każdy z najważniejszych ludzi zarabiał tyle albo za rok, dwa więcej. Bo jeżeli oni zarabiają tyle, to ja dzięki nim zarabiam jeszcze więcej.
I wszyscy są szczęśliwi.
Tak, a niektórzy uważają, że pracownik nie może zarobić więcej niż 10, czy 20, czy 50 tysięcy, bo jak to? To ja na jego miejsce znajdę kogoś innego. Ale po co ja mam na jego miejsce szukać kogoś, komu dam mniej pieniędzy, jeżeli ja będę musiał włożyć w niego, nie wiem, rok czy dwa lata mojej pracy. A ja ten rok czy dwa lata wolę włożyć w inne projekty, które podwoją nam zyski, albo zwyczajnie no popływać więcej na kajcie.
Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja.
Już od kilku osób w naszym programie słyszałem coś takiego, że nie powinno być niczym zaskakującym to, że wybitny handlowiec w firmie na przykład zarabia więcej niż prezes.
Absolutnie się z tym zgadzam. Tak.
Znaczy ja też tak do tego podchodzę, że no jeżeli mamy handlowca, który zna swoją wartość, no to w momencie, jeżeli on widzi, że ma nad sobą w strukturze szefa, który nie ma problemu z tym, że ten handlowiec zarabia więcej, bo na to zasługuje, bo to wypracował, to jest bardzo zdrowa sytuacja.
To jest zdrowy prezes.
Tak, ale jest
niewiele. Myślący, tak. Dlatego, że ma w sobie pokory, że ten gościu, który dwa czy trzy poziomy poniżej mnie, zarabia więcej niż mnie. Ale skoro on tyle zarabia, to znaczy, że dla firmy on zarabia powiedzmy 10 czy 15 razy więcej niż ja mu płacę. Dzięki czemu ja mogę pobierać tak wysokie wynagrodzenie jako prezes. Kurna, chciałbym mieć 10 takich handlowców.
Idąc dalej.
Kiedy, wiesz co, jeden z bardzo dużych przedsiębiorców, teraz mi przyszło do głowy.
Proszę.
Miał spółkę notowaną na polskiej giełdzie i kiedyś z nim rozmawiałem. Nie będę, to jest jego prywatne życie, więc nie
Oczywiście.
Będę się tym dzielił. Stwierdził, że on tak naprawdę zobaczył prawdziwy wystrzał w firmie, jak zaczął zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie.
To jest już... Ja przepraszam, ale to jest już taki truizm powtarzany przez tylu ludzi, że tak? Ja wiesz, co
ja
mnie
szokuje.
Ale wiesz, co mnie szokuje? No. Że tak mało ludzi to stosuje. Tak mało ludzi. No bo osób, które płacą tak jak ty pracownikom powyżej miliona, no to...
Kluczowym. Tak, i bardzo mało nowym.
Tak, ale sam wiesz, no ilu znasz takich ludzi, którzy są gotowi na coś takiego?
Nie znam nikogo. No może poza...
Dziękuję. No właśnie, nie? Zatrzymajmy się na chwilę przy tym. Jak ty w takim razie przepracowałeś to w swojej głowie, że jesteś gotów płacić takie wynagrodzenia ludziom, gdzie właśnie jest często taka percepcja, że ty jako szef to musisz totalnie zarabiać najwięcej, a pracownikowi powinieneś płacić jak najmniej, żeby była jak największa rentowność firmy. To jest krótkowzroczne patrzenie, ale patrzenie większości osób.
Inaczej, ja zarabiam dużo więcej jako właściciel firmy niż oni. Ale płacę im dlatego, że w pierwszym roku ustaliliśmy jakieś warunki. I pamiętam smutną minę tego człowieka, jak z nim rozmawiałem, bo on chciał pracować, ale oczekiwał więcej. I przedstawiłem mu, czemu tyle. Czyli w kolejnym roku plus 20%, plus dam ci to jakiś procent od zysków. I z czasem zwiększałem procentowy udział od tych wszystkich projektów. Tyle, że dochody od tych projektów, one nie rosły liniowo, tylko logarytmicznie. Więc przecież nie mogę mu powiedzieć, słuchaj, no dochody wzrosły tyle, to przecież procentowy udział ci zmniejsza.
Nie no. Bo bez przesady.
Nie można tak. Mhm. Ja muszę mu coś dawać. Aż w pewnym momencie staje się wspólnikiem i ma też dochody od całej grupy firm.
W tym filmie, nie wiem czy go widziałeś, Wojna o prąd na Netflixie, jest taka właśnie pamiętna scena, gdzie Nikola Tesla, pracując dla Thomasa Edisona, przychodzi z rozwiązaniem jakiegoś konkretnego problemu technicznego, który ten mu zlecił i obiecał, że jeżeli go zrobi, dostanie 50 tysięcy dolarów, co na tamte czasy to była kolosalna kwota. No i kiedy Tesla to zrobił, no to właśnie to spowodowało rzekomy rozłam między nimi, ponieważ Edison mu powiedział, że naprawdę uwierzyłeś, że ci tyle zapłacę, to był taki amerykański żart. Po prostu z powodu różnic kulturowych nie zrozumiałeś tego. Nie wiadomo, czy tak było faktycznie, ale tak było zarówno w biografii Tesli, którą czytałem, oraz w tym konkretnym filmie.
Ale jeżeli tak było, no to Edison był debilem, dlatego że powinien mu dać te 50 tysięcy i powiedzieć mu, słuchaj, jak mi rozwiążesz kolejny problem, dam ci 100.
Tak.
Bo na rozwiązaniu pierwszego problemu pewnie zarobił 500 000, a na rozwiązaniu kolejnego problemu, za który zapłaciłby 100 tysięcy, zarobiłby 1 000 000.
Tak.
Ale ciężko jest połączyć, mam wrażenie, dobrych informatyków, biochemików, czyli takich ścisłych naukowców, czy programistów z dobrym menadżerem. To tak samo jak nigdy lekarz nie powinien, moim zdaniem, zarządzać szpitalem.
Dlaczego?
Bo lekarz powinien się skupić na leczeniu pacjentów, a szpital powinien być zarządzany przez menadżera. Między innymi dlatego, że w Polsce większość szpitali jest zarządzana przez lekarzy, to większość ich nie jest w stanie wypracowywać zysków. I dlatego tyle trzeba dopłacać do szpitali co roku.
To kiedy nie zakładać firmy?
Wtedy 90% osób nie powinno zakładać firmy. Wtedy, kiedy nasze predyspozycje na to nie pozwalają. Bo smutna prawda jest taka, że 90% osób, które wyszło trochę z takiego komunistycznego świadka, nie nadaje się do prowadzenia firmy. Jak zobaczysz po prostu statystycznie, to wiele osób, które założyło firmy w przeszłości, podnosząc statystyki, założyło je po to, żeby dostać jakieś dotacje z ZUS-u, kupić sobie może jakiś stary samochód, może telefon, może laptopa i zamknąć to po prostu. Mało firm w ogóle jest w stanie przetrwać pierwsze 5 lat, jeszcze mniej, 10 lat. Ale prawda jest taka, że założenie firmy i rozwijanie to jest najlepsza droga do wolności finansowej. Tyle, że to nie jest tak, jak sobie niektórzy wyobrażają. Ja sam zacznę firmę, później zatrudnię pracowników i oni będą na mnie pracować. Bycie przedsiębiorcą to jest cholernie ciężka praca.
Co o tym myślisz praktycznie?
W pewnym momencie zyskujesz takim już wolność i możesz się trochę od tego odciąć, ale te pierwsze kilka lat to jest naprawdę niesamowicie ciężka harówa.
Jakie pytania sobie taka osoba powinna zadać, żeby określić, czy jest w tych 90%, o których powiedziałeś, czy może w tych 10%, które jednak warto, żeby podjęły próbę?
To się chyba czuję. Ja na przykład, ja nie chciałem być przedsiębiorcą. Jak miałem naście lat, no to moi rodzice tam rozwijali firmę, hurtownie sportowe, kilka sklepów. I później, kiedy mój ojciec zaczął chorować, to wszystko się wywaliło. Straciliśmy wszystko, dosłownie wszystko. I ja miałem takie bardzo negatywne odczucia, no bo to nie było na spółki, tylko na działalności gospodarcze, że prowadzenie firmy to jest droga donikąd. Bo widziałem, jak moi rodzice się zachorowywali, kiedy prawie ich nie było w domu, wracali wieczorem, bo firma to, firma tamto. I miałem porównanie do innych członków rodziny, którzy byli na etatach. I stwierdziłem, to chyba lepiej być na etacie, mieć wywalone. Wracasz do tej godziny 16 i odcinasz się. I przede wszystkim nie stracisz tego, co masz tak nagle. I takie miałem podejście, jak poszedłem na studia. Zresztą to bardzo wszystko się zbiegło w czasie. Ale jak właśnie bardzo szybko z handlowca awansowałem na dyrektora handlowego i moje wynagrodzenia naprawdę były dobre i zbudowałem już poduszkę bezpieczeństwa i ja, jak i mój główny klient, to stwierdziliśmy, kurczę, zarabiamy dobrze, ale czemu nie mielibyśmy zarabiać tyle, ile moi pracodawcy, czyli patrz firma. No i to był moment, kiedy zostałem przedsiębiorcą.
Czy miałeś jakiegoś mentora lub osobę, na której się wzorowałeś, wchodząc w świat biznesu i inwestycji?
No, chyba Iracz Kalantary. Mój taki pierwszy, powiedziałbym, mentor, którego do końca życia będę pamiętał. Żeby utrzymać się na studiach, ja przez jakiś czas sprzedawałem kablówkę od drzwi do drzwi. Najbardziej jowa robota, jaką możesz sobie wyobrazić.
Hardcore.
Ale sprawia, że potrafisz bardzo szybko dostosować się do ludzi, szczytać ich potrzeby, rozmawiać z nimi, wyczuć po prostu, z kim rozmawiasz, tak żeby była chemia. I to jest prawdziwa lekcja życia. I kiedy poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną do Icalco, to była firma Irańczyka, który wychował się we Francji. Miał dużą firmę, był współudziałcem banku, duża, naprawdę wysoka liga. I zaczęliśmy tak sobie rozmawiać. Ja mu powiedziałem, ja nie mam żadnego doświadczenia w tym, co robisz, ale chciałbym bardzo dla ciebie pracować, mam nie tylko chęci, ale za mną idzie to i to. I on stwierdził, wiesz co, dostajesz tą pracę, dlatego że ja 25 lat wcześniej, kiedy przeniosłem się z Iranu do Francji, sprzedawałem w ten sam sposób żelazka. Patrzyłem, gdzie się światło jeszcze pali, w którym mieszkaniu i mówię, tam zapukam. Więc jeżeli ty byłeś w stanie wykonywać taką pracę, to ja chcę mieć ciebie u siebie. Ja z nim niestety dużo kontaktu nie miałem, dlatego że on przylatywał zazwyczaj raz na 2 tygodnie, na 2 dni, ale on mi bardzo dużo nauczył. Dał mi bardzo dużo pewności siebie. Szliśmy gdzieś na spotkanie i mówi, słuchaj, dzisiejsze spotkanie ty poprowadzisz. I ja mówię, kurczę, jak coś tam chlapnę głupiego, to ja to potwierdzę albo nie wypowiem. Ja nigdy przy drugiej stronie nie powiem, że się mylisz, bo ci nie mogę odebrać pewności siebie. Nie mogę ciebie postawić w swoim świetle w obecności drugiej strony. I to jest tylko taki detal, ale tych detali było dużo. On potrafił budować swoją wewnętrzną pozycję i twoją pewność siebie.
A czy ty obecnie jesteś dla kogoś mentorem?
Nie mam zielonego pojęcia. Musiałbyś spytać moich pracowników. Dla dzieciaków z ulicy, dla ludzi, którzy mnie zaczepiają, myślę, że w jakiś sposób tak. Bo przez popularność ja się stałem trochę osobą publiczną. I czasami widzę ludzi, no jestem tutaj dopiero trzeci dzień i 4 osoby podeszły na ulicy podziękować za książkę, za bloga, za nagrania. I widzę ten błysk w ich oczach, jak się cieszą, że spotkali tą magiczną osobę, którą widzę w telewizji. To myślę, że ja w jakiś sposób dla nich tak. I to jest bardzo miłe.
To jest duża odpowiedzialność.
Tak. Ale jeżeli robisz to 10 lat, jeżeli uważasz na to, co mówisz i starasz się po prostu dawać, co w tobie najlepsze, to jest okej.
Okay. To takie luźniejsze pytanie. Co najbardziej działało podczas sprzedaży kablówki od drzwi do drzwi? Jaka być może sekwencja słów, argumentów albo jakie zdanie?
Nie przypomnę sobie. Ale nie na pewno żadne slogany w stylu promocja. Śmieliśmy się, bo ktoś tam wywalił kablóweczkę za złotóweczkę. O Jezu. To jest przeciwieństwo. Wiesz co, ja pamiętam uczciwość przede wszystkim. To jest podstawa, dlatego że był u nas taki człowiek, który miał ponadprzeciętne wyniki. Tutaj pobił rekord, tu pobił rekord, tu pobił rekord. I skończył ciężką sprawą w sądzie, dlatego że wchodził i mówił, słuchajcie, macie tutaj Aster City i UPC, ale UPC odsprzedało nam infrastrukturę i musicie podpisać z nami umowę, bo inaczej będziecie mieli odciętą kablówkę.
To nie była prawda.
Oczywiście. No. Gościu zarabiał kupę kasy i bardzo szybko ją stracił. Plus nabawił się potężnych problemów. więc nigdy nie można iść po najniższej linii oporu. Trzeba być po prostu uczciwym w stosunku do drugiej strony.
Idźmy dalej w takim razie. Jakie stosować metody na radzenie sobie z emocjami, które kreują się w głowie podczas trudnych sytuacji w biznesie?
Myślę, że każdy z nas jest inny, ale trudne sytuacje w biznesie mi się prawie już nie pojawiają. Mam jakieś tam sytuacje, idziemy sobie powoli do przodu. Czasami jest gdzieś jakiś kwas, który mnie trochę wyprowadzi z równowagi, jak na przykład to nagranie Maćka. Ale trzeba ochłonąć. Ja wtedy poszedłem popływać, zrobiłem w szybkim tempie chyba, nie wiem, z 800 metrów. Wyżyłem się. Gdybym był u siebie, to zadzwoniłbym do kumpla Kamila, trenera mojego. Pewnie byśmy zrobili 2 godziny trening, 3 godziny trening Muay Thai. Może bym się wyżył na siłowni. Emocje by opadły, bym to przetrawił. Może bym pomedytował trochę i wtedy by to przeszło. Mhm.
Pojawiło się sporo...
Wyżycie, medytacja i wysiłek fizyczny.
Pojawiło się sporo pytań o ten wątek, więc pozwolę sobie zapytać.
Pewnie.
Zamierzasz wyciągać konsekwencje prawne wobec Macieja?
Muszę, wierzę, muszę. Nie chodzi o to, ja Maćka naprawdę lubię. Natomiast jeżeli ja nie wyciągnę jakichś konsekwencji prawnych, to dam sygnał rynkowi, ludziom, że można mnie bezkarnie opluwać. To nie jest tak, że ja dałbym wiele, gdyby Maciek zadzwonił do mnie, słuchaj, jestem naprawdę w dupie finansowej. Pomóż mi w imię jakichś starych rzeczy. Nie dogadaliśmy się na koniec. Mogłem odebrać od ciebie telefon. Mogłem zadzwonić, a nie wysyłać po 1,5 miesiąca jakąś informację. Ja nie miałbym problemu, żeby mu dać jakieś pieniądze. W imię jakiejś przyszłej współpracy. Już ja mam kasę. Jakby trzeba było, to dostałby ileś pieniędzy z góry. Później byśmy ustalili, w jaki sposób on może to odrobić, w czym może mi pomóc i byśmy się po prostu dogadali. Nagrał pierwszy filmik, mówię, kurwa, co jest? Wrzuciłem komentarz, mimo że byłem na tym na urlopie, bo mówię, trzeba się do tego jakoś odnieść, może zrozumie. Skasował go raz, skasował go drugi raz. Mówię, chłopacy, weźcie to, wrzućcie na Facebooka, bo ja miałem zablokowanego, bo byłem tam w jakimś innym świecie. Wpieklił się strasznie, nagrał ten film i no, to już się rozlało. Ja bardzo długo się zastanawiałem, czy w ogóle mam się do tego ustosunkowywać, bo nikt nie lubi takiej gównoburzy. A w pewnym momencie mówię, przeczytałem te komentarze, no chyba nie mam wyjścia. Bo takie błoto na mnie wylali, póki nie nagrałem tego. Mówię, przejrzałem korespondencję, mówię, jest to. I też się zastanawiałem, czy to w ogóle upubliczniać. No bo to jest jakby nie była jakaś prywatna korespondencja, ale mówię, no muszę to zrobić, bo ludzie mnie uznają za jakiegoś, nie wiem, krztaplera oszusta.
No twoja reputacja, tak można powiedzieć, że nagle pojawiła się na szali po prostu. I tak
dokładnie.
Ja obejrzałem wszystkie te materiały, no i tak, no trudna sytuacja.
I się zastanawiałem, co z tym robić do końca. Nawet jak to zebrałem, nawet jak to nagrałem, już się zastanawiałem, czy to po prostu publikować, czy nie przemilczeć tego. Ale jak mówię, jak przemilczę, to stwierdzą winny. Wapniak ma rację. I dam też pole do popisu innym. Dlatego jeżeli ja teraz nic nie zrobię, no to pokażę, że można mnie opluć, a co najwyżej się obronię, ale ktoś sobie zrobi czy zasięgi, czy to co chciał. Nie wiem, myślę, że Maciek naprawdę ma tam jakiś problem, który go niestety popchnął do tego, co zrobił. Ale ja muszę bronić też i moich interesów, mojego imienia, nazwiska. Pracowałem na to zbyt długo.
Zbyt ciężko.
Więc chyba muszę zrobić po prostu pokazówkę, tak samo jak dzisiaj właśnie się zakończyła pierwsza pokazówka gościa, który kupił książki. Jedną konkretnie książkę i później sprzedał ją wielokrotnie na tym. Na Allegro. Tylko, że każda książka jest oznakowana. Długo trwało wyśledzenie tego, zebranie wszystkich dowodów. No, został dzisiaj zmasakrowany w sądzie. Dosłownie zmasakrowany.
Jaka kara została mu zasądzona?
Duża.
5-cyfrowa, 6-cyfrowa?
Duża, bez szczegółów. Okay. Wpis do papierów na 5 lat. Nie fajnie.
To idąc dalej, w takim razie, troszeczkę pozostając w tym temacie, pytanie od kolejnego widza. Czy dotyka go hejt i jak sobie z nim radzi?
Czy mnie dotyka hejt? No pewnie. Starczy spojrzeć, jakie komentarze tam były. Wiesz co, nie, mógłbym powiedzieć, że mam już na to wywalone, bo się uodporniłem, bo skala bardzo... Hejt jest tylko przez anonimowych ludzi. Nigdy się nie spotkałem z negatywną reakcją ludzi na ulicy.
Ja tak samo.
No, więc po prostu Jest banda tchórzy, którzy po prostu może mają tak zrypane życie i nadmiar wolnego czasu, że muszą go wyleć w jakichś komentarzach i tyle, olać to.
Powiem ci, że taka dygresja. Kilka osób z mojego najbliższego otoczenia, jak zobaczyło, jakie są komentarze na naszym Facebooku a propos eventu, który robimy w lutym, to zaczęli mi tak dopytywać: Adrian, ale tak to nie masz wątpliwości po tych komentarzach? Przecież tam tak po was jadą i waszych prelegentów wyzywają i tak dalej. I ja tak się nagle zatrzymałem i mówię: ale słuchaj, my na 300 biletów sprzedaliśmy już 200. To czym ja mam się przejmować? Ci, którzy mają być, to będą, a ci, oczywiście, którzy tam no, plują, szczekają, no to w ogóle nie ma sensu niech zwracać uwagi za bardzo.
Ignorować. Ty to robisz dla tych 200 dzisiaj i 300 osób, którzy chcą zapłacić za to, żeby być na evencie.
W określonym środowisku.
Tak, i posłuchać tego, co ci ludzie mają do powiedzenia. Tak samo jak przecież pisałem książkę, to pisałem, czy jakąś pistolet przyłożyłem do głowy do osoby, która, nie wiem, kupi moją książkę, kurs, czy kupiły moje ruchy? Nie. To jest ich decyzja. To jest wolna transakcja na wolnym rynku. Dwóch wolnych ludzi podejmuje decyzję. Jeden wkłada kupę wysiłku w stworzenie produktu czy usługi, a drugi stwierdził, że za tą określoną kwotę ja chcę to nabyć. A czemu jakiś hejter się do tego wpieprza? Nie chcesz? Nie kupuj. My nikogo nie zmuszamy do tego. To jest wolny rynek.
Kamil pyta, biznes to sport zespołowy. Jak rozpoznaje ludzi, którym warto zaufać?
To jest chyba intuicja. Nie wiem.
To jak ją w sobie rozbudzić, żeby to czuć?
Pamiętasz, jak ci mówiłem o Tamarze? Mhm. Tej od kręgosłupa? Tamara mi kiedyś zrobiła taki zabieg, reconnection, połączenie energetyczne, nici DNA. Mi się bardzo po tym rozwinęła intuicja. Zacząłem więcej rzeczy dostrzegać. Nie wiem, czy nazwijmy to efektem placebo, no bo 90% oczy właśnie osób zrobiło właśnie takie oczy, ale może to jest to.
Jak Tamarę określa się pod kątem wykonywania zawodu? To jest, przepraszam za być może niewiedzę, ale to jest wiedźma, czy jakby jak ty ją nazywasz?
Ja ją nazywam ciotka czarownica, ale bo się po prostu tyle razy widzieliśmy, pomogła zarówno moim pracownikom w pewnych rzeczach, jak i ogromnej grupie moich znajomych. Wiesz co, ja uważam, że ona poza tym, że ma pewne możliwości pomagania ciału fizycznemu, to jest jednym z absolutnie najlepszych psychologów. Ona czuje pewne rzeczy, które my mamy na poziomie podświadomym. I wiem, że pomogła wielu osób, tak jak powiedziałem, z mojego najbliższego otoczenia, którzy mieli pewne rzeczy, z których nie zdawali sobie sprawy, które ich ciągnęły w niewłaściwym kierunku i pewnie jakiś super psycholog mógłby sobie z tym poradzić w ciągu roku. A ona to robiła w ciągu jednej, dwóch sesji.
To teraz tu się zatrzymajmy na chwilę, bo mam pytanie a propos postawy twoich pracowników, no bo to są różni ludzie z siłą rzeczy. Czy wśród nich była osoba, która miała takie podejście trochę defensywne na zasadzie: fajnie, Czarek, dobra, zrobię to, bo jesteś moim szefem, bo mi każesz, ale ja w takie pierdoły nie wierzę. I czy taka osoba była? Jaka była jej reakcja już po całym zabiegu, rytuale? Nie wiem, jak to nawet nazwać.
Nie, nie było, wiesz co, nie było takiej osoby wśród pracowników, ale przypomniało mi się, że Grzesiek tak zareagował. Mój najlepszy kumpel w Hiszpanii, Polak. Była tam jedna kwestia do rozwiązania. To jest jego prywatna rzecz, ale miał taką właśnie podejście. Mój Grzesiek, masz taką szansę, Tamara jest u mnie. Idź do niej. To jest, nie wiem, 100 czy 200 euro. Idź. Pójdę, dobra, już.
Już wziął mi spokój.
Niech będzie, dokładnie. A później stwierdził: Czarek, to były najlepiej w życiu wydane pieniądze. Nie mogę wchodzić w szczegóły.
Oczywiście.
Bo to są bardzo prywatne rzeczy, ale to. A być może za rok ci zrobię jakiś update, bo właśnie jak we wrześniu ściągnę znowu do siebie, do Hiszpanii całą firmę, to ściągam też Tamarę. Że po prostu te 3 dni popracowała nad chłopakami.
Drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebyśmy nagrali z traderem odcinek typowo o zdrowiu, mówiąc bardzo ogólnie. Jeżeli będzie odpowiednia liczba komentarzy, to taki odcinek zrealizujemy. Pasuje ci to?
Myślę, że tak.
W jakimś tam oczywiście zakresie.
Wiesz, ja jestem sceptyczny do tego, bo zawsze po drugiej stronie są ludzie z korpo, którzy tak myślą. To bardzo inteligentni ludzie, ale dla których autorytetem jest profesor, doktor habilitowany i tak dalej. A przez to, że ja nie mam dyplomu lekarza, to ja się na niczym nie znam. A to, że moje ciało działa jak działa, to nie ma najmniejszego znaczenia.
No tak, no ja ci nie wierzę, że masz 43 lata, więc chociażby dlatego chciałbym ten odcinek nagrać, pomimo że wewnętrznie, o czym ci zresztą mówiłem, jak mi mówisz o niektórych rzeczach, zwłaszcza poza kamerą, to sam widzisz po mojej mimice, że tam następuje tornado, po prostu tornado, bo no jak, ale o tym może innym razem. Kolejne pytanie, jak zachować work-life balance, kiedy nie jest się jeszcze wolnym finansowo, żeby nie tyrać po 12 godzin na dobę, jak ktoś ma kasę, to łatwo, a wcześniej?
To jest złe pytanie, ja nie potrafiłem. Ja zasuwałem jak głupi, od poniedziałku do piątku po paręnaście godzin. W sobotę rano uciekałem na siłownię ze wspólnikami, bo wtedy wiedzieliśmy, że się odetniemy od bieżących spraw, ale ciągle rozmawialiśmy o firmie. Wyjeżdżaliśmy razem na wakacje i rozmawialiśmy o firmie. U mnie przyszedł taki zimny prysznic, jak jeden znajomy przekręcił się w wieku 30 lat na atak serca, korpo. Mega mocno zaangażowany w firmę, mega mocno się wszystkim przejmował, a chwilę po nim trochę dalszy znajomy, 29 lat. Jedno dziecko, drugie w drodze. I zobaczyłem, że to jest ten czas, kiedy trzeba troszkę inaczej podejść do życia. I ja jednocześnie też się wtedy wypaliłem, bo już firma mi nie dawała fanu. W trójkę to ciągnęliśmy, ale i moja wizja i moich wspólników coraz bardziej się rozchodziły. Do 15 osób, do 10 to była fajna firma rodzinna, później był chaos i był wybór. Albo robisz z tego korpo, jak doszliśmy do 50 osób, 25 w biurze i kolejne 25 rozsianych po Polsce do realizacji kampanii, albo się to rozpada. Jeden i drugi wybór jest po prostu kiepski. Później to już były tylko pieniądze, ale zero fanu i stwierdziłem, to jest dosyć. Ale ja nie potrafiłem w ogóle zachować takiego balansu.
Proszę o szybkie podanie, z jakich suplementów, witamin, minerałów korzystasz w ciągu dnia?
Wiesz co, mam w takiej szufladzie mnóstwo suplementów. Biorę je różne. Niektóre trzeba brać z tłuszczami, niektóre są rozpuszczalne w wodzie, no ale to tak na szybko. Kelp, ashwagandha, magnez, potas, foti, go to cola, witamina C, kompleks witamin B. No to tak na szybko ileś. Pewnie jedną trzecią wymieniłem.
Jak w czasach, gdy możemy spodziewać się wszystkiego, zachowuje zimną krew? Czy się boi? Nie tylko utraty majątku, ale o zdrowie, a nawet życie swoje i swoich bliskich.
Pewnie, że tak. Jak widzę, co ci psychopaci robią, to zastanawiam się, gdzie będziemy za rok. Kiedy zainstalują nam bramki, w których pokażesz paszport szczepionkowy, a oni ci powiedzą, sorry, ty nie masz szczepionki. I my o tym wiemy, bo nasza bramka to wykryła. Zastanawiam się, czy paszport dyplomatyczny będzie pewnym rozwiązaniem, czy może inne rozwiązania, o których myślę.
Typu?
Różne.
Chociaż jedno?
Typu efektywnego. No, powiedziałem ci na przykład paszport dyplomatyczny. Także szukam ciągle rozwiązań, ale nie wiem, czy je znajdę. Najlepszym rozwiązaniem jest przebudzenie ludzi i zrobienie po prostu dużego porządku z tymi psychopatami na górze, bo oni się nas boją. Oni są odważni, jak jesteśmy podzieleni, jak jesteśmy otumanieni i boją się piekielnie, jak się jednoczymy i robimy porządek.
Oglądałeś może film Nie patrz w górę na Netflixie?
Nie, mam go wśród do obejrzenia, ale nie obejrzałem go jeszcze.
Okej, bo chętnie bym poznał twoją opinię na temat tego filmu, no ale skoro nie oglądałeś, to na razie o tym rozmawiać nie będziemy. Idąc dalej, rada dla kogoś, kto ma luźne 100 tysięcy i nie chce wracać na etat.
Dostałem ostatnio fajne pytanie i powtórzę odpowiedź po raz trzeci, bo jest inna niż te zwykłe. Nie chcę wracać na... Tam było 20 tysięcy, ale zrób sobie kilka wolnych miesięcy. Zadbaj o zdrowie. Naucz się przede wszystkim dbać o zdrowie, a później naucz się kwestii inwestycyjnych, jeżeli chcesz iść w tym kierunku. To ci też otworzy głowę, horyzonty, ale tego nie da się łączyć z etatem. Czyli jeżeli masz czas wolny, to możesz poświęcić go na edukację, na samorozwój. Tomek na przykład zrobił genialny ruch Grzymski z efektu wytrwałości. Jak już sobie poukładał wszystko, kwestie finansowe, zarobkowe, zrobił kilka źródeł dochodu pasywnego, to kupił kampera i z dziewczyną czy żoną wybrali się na jeżdżenie po Europie, podróże, poznawali różne kultury. Widziałem, ile książek przeczytał, to naprawdę szacun. Bardzo rozwinął się duchowo, mentalnie I to jest coś, co uważam, że każdy powinien zrobić. Skandynawowie mają na przykład coś takiego, przynajmniej jak mieszkałem w Indonezji, to poznałem bardzo dużo Skandynawów, Szwecja, Finlandia, Norwegia, tak 18-20 lat i tam jest na porządku dziennym to, że kończysz szkołę średnią i nim pójdziesz na studia, to wyjeżdżasz kilka miesięcy pojeździć po świecie, żeby zrozumieć siebie, dojrzeć trochę i wiedzieć, co ty chcesz tak naprawdę w życiu robić. No bo jak masz 18 lat, to masz pstro w głowie i idziesz na studia albo takie, które ci dadzą hajs, albo tam, gdzie cię ludzie, twoje otoczenie wyrzuca. Medycyna, prawo, bo potem to się dobrze ustawisz i tak dalej. A takie odcięcie się od dotychczasowego życia i zebranie tej mądrości, która leży w książkach, myślę, że jest warte każdych pieniędzy. Ale żeby to zrobić, to musisz mieć odpowiednio pieniądze odłożone, dlatego jak nieważne, czy masz 20-50 tysięcy, można ograniczyć koszty życia i po prostu poświęcić trochę czasu na taki samorozwój.
To bazując chociażby na przykładzie Tomka, o którym powiedziałeś, jakie źródła dochodu pasywnego może w stosunkowo krótkim czasie wygenerować dla siebie przeciętny Kowalski?
Nie odpowiem ci na to. Jest ich tyle, że niektórzy mają garaże na wynajem, bo w nich jest dużo, dużo większa rentowność niż w mieszkaniach. Inni, którzy zarobili trochę więcej, mają lokale na wynajem. Inni zbudują sobie sensowny portfel spółek dywidendowych i żyją z dywidendy. Inni, jak Tomek, żyją nadal w pewnym stopniu z filmów, które kiedyś nagrali i w jakiś sposób one im się komercjalizują. Jest mnóstwo różnych źródeł.
Ostatnie pytanie w tym odcinku. Czarku, jakie jest twoje zdanie oraz jak oceniasz perspektywę i potencjał do rozwoju dla produktów naturalnych, takich jak na przykład własny miód? Ja dostrzegam w tym niszę, a co ty sądzisz o produktach bio w skali mikro? Pozdrawiam.
Ogromny potencjał. Kiedyś widziałem takie badanie pokazujące, że rynek żywności rośnie średnio 4% rocznie, rynek żywności ekologicznej rósł 12% rocznie. Myślę, że dzisiaj rośnie jeszcze szybciej. Ja na przykład jem bardzo mało w porównaniu do innych osób, ale dlatego, że jem bardzo dobrej jakości żywienie, jedzenie. Mhm. Mam czyste jelita, więc mój organizm jest w stanie wchłonąć składniki odżywcze, minerały, witaminy dużo efektywniej niż u kogoś, kto po prostu wrzuca w siebie syf przez 30 lat, a później dziwi się, że jest wiecznie głodny. Także dla mnie to ma ogromny potencjał. Ja bardzo bym chciał, żeby wreszcie powstała jakaś marka, nie tyle ekologicznych rzeczy, bo one są lepsze, ale to nie jest nie do końca rozwiązanie. Tylko marka, która ewidentnie pokazuje, że w tej marchewce masz konkretnie tyle i tyle tych konkretnych pierwiastków. I dla porównania marchewkę z Lidla. Bo to, na czym mi zależy, to jest bardzo duża ilość minerałów, witamin w tym, co ja kupuję. Jak na przykład na Kostaryce mieszkałem, w Guanacaste, to jest prowincja, w której standardem są ludzie, którzy dożywają 100 lat. Jest kilka takich miejsc na świecie, 120 to jest starsza osoba. To tam właśnie nie było produktów, które miałyby niską zawartość minerałów, bo oni uprawiali wszystko na świetnej wulkanicznej ziemi. Mieli bardzo czystą wodę, no bo tam po środku Kostaryki masz góry sięgające 4 km, więc woda, która nie dość, że jest czysta, to ma odpowiednią strukturę molekularną i to smakowało. Ja pamiętam, kiedyś zatrzymałem się przy drodze, patrzę, babka truskawki sprzedaje, no takie fajne, umyte, już przycięte w woreczku foliowym. Spróbowałem, mówię, kurna, zawracam. Kupiłem pół kilo. One smakowały tak jak truskawki za mojego dzieciństwa. Natychmiast zawrotka. Dokupiliśmy jeszcze 2,5. I nim wróciliśmy do siebie do domu, w dwie osoby zjedliśmy 3 kg truskawek. One były tak dobre. Czemu? Dlatego, że wyrosły na glebie pełnej minerałów. I mój organizm czuł, że tego tak desperacko potrzebuje. Póki co jeszcze nie ma takich firm, ale mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu, aż powstaną. Nawozy, które się przecież stosuje tak popularnie, to są raptem 3 pierwiastki. A nawozy naturalne zawierają ich 50 kilka. Tylko no, niektórzy muszą dojrzeć do ich stosowania, bo popyt na to na pewno jest.
I tu postawmy kropkę w tym odcinku. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Żegnamy się w tym materiale. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia w tych tematach, które pojawiły się w tym nagraniu, to dajcie znać po prostu w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Czarku, dziękuję za rozmowę.
Dzięki.